Uwielbienie. Uwielbienie mówiliśmy, że jest podstawową treścią spotkania modlitewnego odnowy. Spotkanie modlitewne odnowy jest bardzo charakterystycznym takim zjawiskiem, wydarzeniem związanym z odnową. W Duchu Świętym jest jakby logo, takim znakiem rozpoznawczym odnowy. Właśnie spotkanie modlitewne, które przebiega w taki sposób, jak na przykład nasze, jak bardzo podobne w naszej diecezji, w całej Polsce, w Europie i na świecie. I nawet w krajach zupełnie kosmicznych, jak na przykład Republika Środkowoafrykańska, w której miałem okazję brać udział w spotkaniach, one wszystkie przebiegają bardzo podobnie. Tyle, że tam w Sango było w ich języku, ale reszta jest. Pan Bóg jest najważniejszy w czasie naszej modlitwy, a uwielbienie jest najważniejszym odniesieniem się do Pana. Jest właściwie treścią spotkania modlitewnego. Słuchajcie, po pierwsze, jaki jest ostateczny sens i cel życia człowieka? Wydaje się pozornie, w ogóle nie na temat, ale jest bardzo na temat. Parę takich intuicji na ten temat. Mianowicie, święty Ignacy Loyola, znany wszystkim jezuitom, jezuitów, były rycerz, który się nawrócił później między innymi poza założeniem zakonu jezuitów, rycerstwa Pana Jezusa, to jeszcze stworzył ćwiczenia duchowne, które odbywają się do teraz, rekolekcje bardzo owocne, bardzo trudne, zresztą wspaniałe. Święty Ignacy Loyola w ćwiczeniu duchownym, w 23 ćwiczeniu, taki wstęp do ćwiczenia robi mianowicie. Człowiek jest stworzony po to, aby Boga, Pana naszego, wielbił, czcił i służył Mu, a przez to zbawił duszę swoją. Aby Boga, Pana naszego, wielbił, czcił i służył Mu, po to jest stworzony człowiek. Według świętego, kanonizowanego świętego. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: Bóg stworzył nas po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Dlaczego o tym mówię? Bo i wielbić ich ku chwale, no to w podtekście jest co? Wielbienie, wielbienie, tak? Następne takie właśnie zakotwiczenie tej idei uwielbienia. W Apokalipsie świętego Jana. Głównie w rozdziale 7, ale może nie będę przytaczać tego, jeżeli ktoś chce, no to się zgłosi, bo podam tam cykla. Ale sam sobie znajdzie, jak czyta Apokalipsę, bo na co dwie, co trzy strony jest na temat tego, w jaki sposób w niebie, w Nowym Jeruzalem, w tym mieście niebieskim, wszyscy tam zebrani oddają cześć i chwałę Panu Bogu, bo to jest treścią w ogóle ich życia, wiecznego życia w świętym mieście Nowym Jeruzalem. Apokalipsa w tym rozdziale 7 cytowany mówi, że uwielbienie oddawało mnie chwały i czci będzie naszym zajęciem przez całą wieczność. Jest tam taka scena właśnie w tym rozdziale 7 opisywana, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, zebranych tych 144 tysiąca pieczętowanych, nie? Zebrani przed tronem Pana i przed barankiem. Którzy śpiewają to, co my śpiewamy notabene od ponad roku na spotkaniach. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie, cześć i moc i potęga Panu naszemu na wieki. Amen. Tam spadają na twarz, 24 starców spada na twarz przed Panem w momencie, jak wszyscy śpiewają amen. I tak się odbywa wielbienie Pana w wieczności. Przed tronem Pana i Boga w Jego świątyni cześć Mu oddają we dni i nocy. Na spotkaniu modlitewnym możemy mieć przedsmak tego stanu. W centrum spotkania modlitewnego jest Pan Bóg, spotykamy się dla Niego, On pośród nas jest, działa i my Go wielbimy. I to jest istota naszych spotkań modlitewnych. Okej? Okay? Super. Tym, co najbardziej nas otwiera podczas spotkania Boga, jest modlitwa uwielbienia właśnie. Spotkanie modlitewne bez uwielbienia to by było czymś takim jak na przykład karnawał w Rio bez samby, czy w ogóle Sylwester bez tańca. Uwielbienie i dziękczynienie są naszą odpowiedzią na to, kim Pan Bóg jest i co dla nas uczyni. Bez względu na to, co właśnie przeżywamy. Pan Bóg jest zawsze kochający, jest zawsze wierny i przebaczający. Dlatego jest takie ważne, żeby wszyscy włączyli się sercem w uwielbienie, także ci, którzy przyszli na spotkanie z jakimś poważnym problemem, z chorobą, z jakąś trudną sytuacją, z którą się zmagają w rodzinie, w pracy, w sobie, w nieprzebaczeniu na przykład. Kiedy oddalamy się od własnych problemów, a zwracamy do Pana Jezusa, możemy w nowy sposób spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Odchodzą czarne myśli, nasza dusza się, jakby nasze serce się oczyszcza. Odnajdujemy na nowo istotę naszego powołania życiowego, tego, po co jesteśmy, po co w ogóle tu jesteśmy. Modlitwa uwielbienia także uzdrawia właśnie uczucia, relacje, zwiększa, pomnaża miłość do bliźnich, do drugiego człowieka. Jest także olbrzymią mocą w walce ze złem, z mocami ciemności. Aby uwielbienie było jak taki wartki strumień, który wszystkich porywa, jest potrzebne nieustanne przypominanie o wadze tej modlitwy, bo nam z natury jest łatwiej prosić niż wielbić. Modlitwa uwielbienia jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, jest darem. Jest modlitwą darem, dlatego że każdy rodzaj modlitwy są takie dwie strony, Pan Bóg i człowiek. Nie? W modlitwie prośby, no, człowiek zajmuje się prośbami własnymi, czyli właściwie eksponowany jest człowiek z jego problemem. Nie? W modlitwie przebaczenia człowiek ze swoją grzesznością. Znaczy w modlitwie przebaczenia skruchy jakieś, przepraszamy Pana Boga za coś. Nie? Znowu człowiek jest wyeksponowany i to, co tam nagromadził, swoją grzeszność, swoje ułomności, swoje jakieś złe życie przed Panem Bogiem, to jest wyeksponowane, o tym znowu mówimy, nie? Dziękczynienie nawet jest też zajmowaniem się głównie w sytuacji tych dwóch osób, Pana Boga i człowieka, no głównie swoimi sprawami, sprawami człowieka. Człowiek dziękuje za konkretne rzeczy, które się mu wydarzyły i znowu się zajmuje sobą, a w modlitwie uwielbienia zajmuje się Panem Bogiem. Jest to czyste zajmowanie się Panem Bogiem, a nie sobą. No i właśnie Panu Bogu mówi. Człowiek właściwie już o nic nie prosi, bo Pan Bóg wszystko wie, nie? Pan Bóg zna nasze pragnienia. Jeżeli się stoi w perspektywie, że Pan Bóg wszystko wie o moim życiu i że pragnie mojego jedynie szczęścia, nie? To ja już nic więcej nie chcę, tylko pełnić Jego wolę i nie mu oddawać chwały. I na tym polega ta bezinteresowność uwielbienia. Ta modlitwa uwielbienia wcale nie przymnaża Bogu chwały. Nie przymnaża Bogu chwały, ale nas wprowadza w przeciwnie. Panu Bogu jest miłą modlitwą, na pewno, ale Panu Bogu nie jest potrzebna. Nam jest potrzebna. Nam jest potrzebna w imieniu Pana. Nie można na to oczywiście od takiej strony pragmatycznie patrzeć, ale to się do tego sprowadza. Że to nam jest to potrzebne, bo Panu Bogu chwały nie przybędzie od naszego uwielbienia. Pan Bóg jest pełen chwały, Pan Bóg jest chwalony przez świętych w niebie, przez święte istoty w niebie. Ale nas wprowadza przed pole nieba, przed cienki nieba. Doświadczenie chwały Bożej w wieczności. No i właśnie tak będzie wyglądało niebo. To jest przedsmak tego, jak będzie wyglądało niebo. A my mocą Ducha Świętego możemy już teraz tej wieczności doświadczać w czasie modlitwy. No. Jak trwamy w uwielbieniu przed obliczem Pana Boga, nie koncentrujemy się na tym, co nam dał, albo co chcemy od Niego dostać, otrzymać. Ale nasza uwaga i serce trwają przy Panu Bogu ze względu na Niego samego. Nie ze względu na Jego dary, tylko trwają przy dawcy, ze względu na dawcę, ze względu na Boga. No i to jest takie właśnie strasznie czyste, oczyszczone. Ten rodzaj modlitwy prowadzi do komunii z Panem Bogiem, otwiera na wolę Pana Boga i jest aktem naszego całkowitego oddania się Bogu i poddania się Bogu. Wychwalając Boga, doznajemy wewnętrznej radości, pocieszenia i mocy płynącej od Niego samego, Pana Boga. Ta modlitwa oczyszcza serce z wątpliwości, ze skrytych pożądań, detronizuje nasze ego. Modlitwa uwielbienia jest najwyższym wyrazem wiary w Jezusa. Jest doświadczeniem obecności Królestwa Bożego, Królestwa Bożego w nas, tego nieba w nas. Wieczności, nas, na chwilę chociaż. Jest także narzędziem walki duchowej i bardzo skuteczną bronią przeciw szatanowi. Egzorcyści wielokrotnie w wywiadach wielokrotnie mówią o tym, że w trakcie, jak podejmują w czasie modlitwy egzorcyzmu, w czasie przeprowadzania egzorcyzmu, jak podejmują modlitwę uwielbienia, szatan się strasznie wściga, strasznie wtedy manifestuje swoje niezadowolenie i atakuje egzorcystów. W trakcie uwielbiania przy modlitwie egzorcyzmu. Tak właśnie działa przeciwko szatanowi ta modlitwa. Aby popłynąć ze strumieniem uwielbienia, aby uwielbienie było jak wartki strumień, czyli żeby móc trwać w strumieniu modlitwy uwielbienia. Trzeba się zastanowić, od czego zależy. Od czego to zależy, na ile my możemy doświadczyć obecności i prowadzenia Pana w trakcie takiej modlitwy. Innymi słowami, jakie czynniki sprawiają lubi brak, że my możemy poddać się strumieniowi modlitwy uwielbienia i razem przed Panem Bogiem jako wspólnotą stawać i tak jakby płynąć w strumieniu tej modlitwy, a co temu pomaga, co do tego usposabia, co temu przeszkadza. Jeżeli chodzi o to, co jest najistotniejsze w tym właśnie włączeniu się we wspólną modlitwę w strumień uwielbienia, to jest codzienna modlitwa osobista. Na spotkaniu modlitewnym wcale nie jest najważniejsza osobowość i temperament osoby prowadzącej, ani sposób rozeznania spotkania, ani jakieś inwencje, jakieś takie właśnie atrakcje, które się mogą tam komuś umarć w głowie, albo może z inspiracji Ducha Świętego, że tak atrakcyjnie, fajnie. Nie. Najważniejsza w spotkaniu modlitewnym to jest bagaż, który my przynosimy na to wspólne spotkanie. Naszych osobistych kontaktów z Panem Bogiem w ciągu tygodnia. Nawet innymi słowami, od naszej modlitwy indywidualnej, osobistej, od naszego osobistego stania przed Panem Bogiem, od naszego stylu życia przed Panem Bogiem w ciągu tygodnia zależy to, jak popłynie nasz strumień uwielbienia wspólnie. Albo on będzie się wzbogacał dzięki temu, co my wnosimy z naszego spotkania z Panem Bogiem w naszym życiu, co przynieśliśmy tutaj w sobie, sobą. Albo on będzie po prostu hamowany i blokowany, albo będzie sumą naszych zaniedbań po prostu. Dla każdego człowieka podstawowym sposobem przyczyniania się do dobra całego ciała Chrystusa, czyli na przykład wspólnoty, która jest takim małym kościołem, jest bycie zdrowym członkiem tego ciała. Żeby być zdrowym członkiem ciała Chrystusa, to jest kontakt z Panem Bogiem, osobisty i indywidualny na modlitwie, sakramentach, czytaniu Pisma Świętego. Następna sprawa, która jest bardzo ważna i która zawiaduje tym, czy jesteśmy w stanie popłynąć ze strumieniem uwielbienia razem, jako wspólnota jedności, czy nie. To jest właśnie jedność. To jest właśnie jedność. Jeżeli jest między nami jedność, to modlitwa nasza, nasze uwielbienie płynie. I zanurzamy się w przedsmak chwalenia Pana w niebie. Jeżeli w nas nie ma jedności, jeżeli są wśród nas konflikty, zazdrość, niechęć, jakieś podziały, to oczywiście Pan Bóg wcale nam nie będzie ułatwiał trwania w takiej niewierności, tylko chce najpierw naszego nawrócenia i pozwoli nam doświadczyć sklepienia duchowego. Nie będzie żadnego strumienia uwielbienia, będzie nam szło jak po grudzie, będzie nam ciężko i będziemy coraz bardziej zniechęceni tym, że jakoś tak, no tak Pana Boga wśród nas nie ma i to wszyscy coraz bardziej czujemy. Dopiero jak zaczniemy ku jedności i w miłości wzajemnej iść, to wtedy się Pan objawi swoje działania przez radość, przez spokój, przez charyzmaty. Następny czynnik, który wpływa na to, żeby w jedności trwali uwielbienia w tym strumieniu, to jest otwartość na Ducha Świętego. Bo tak naprawdę to Duch Święty nas uzdania do wielbienia, a nie my sami. Sami potrafimy wielbić, jak nam spali, jak mamy dobrą stanę, jak się nam w życiu dzieje dobrze, jak mamy jakiś sukces na koncie, staraliśmy się, coś nam fajnie wyszło, zdaliśmy egzamin, nie wiem, co jeszcze zrobiliśmy, ale w każdym razie jest nam fajnie, mamy dobrą stan, przychodzimy, wielbimy Pana. No to z serca takiego, z takiego szczerego stawania przed Panem Bogiem wdzięczność wypływa i z tego szeregu wielbienia. Ale jak jest odwrotnie, jak idzie pod górkę, jak są jakieś problemy, jak coś na nas spadło, jak się nam coś ciągnie długo już sobie nie radzimy, jeżeli to jest nauk, albo czy ja się proszę, albo... No można sobie wyobrazić wszelkie sytuacje dyskomfortowe dla nas w życiu, tak jest życie zbudowane, nie? Bo wtedy właściwie niekoniecznie jesteśmy zdolni do modlitwy uwielbienia, nam się wydać nie chce, przyjemnie myślimy, a w ogóle za co ja mam Pana Boga wydać, a mi tak trudno w życiu, a on by mógł jednym takim, nie zmienić, a nie zmienić, no i kicha. A to właśnie Duch Święty w tym momencie, jeżeli nas do tej modlitwy nie uzdolni, to nie będziemy w stanie uwielbiać. Duch Święty umacnia naszą wiarę w to, że Chrystus pokonał śmierć, a skoro ją pokonał, to w moim życiu już nie ma niepomyślnych wydarzeń, bo Chrystus wszystko może przemienić w dobro. Boże plany przekraczają nasze kalkulacje. Nieszczęścia, które nas dotykają, które nas spotykają w ogóle bez rachunku po latach życia na Ziemi i z perspektywy nieba, mogą okazać się sami zobaczymy, że to było przemyślane i rozsądne działanie Boże, decyzja Boża, dopuszczenie czegokolwiek do nas, dla naszego dobra. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, buntujemy się przeciwko temu. Każdy ma z tym problem, zwłaszcza jak myśli. Tak jest osobą myślącą, w związku z tym taką mądruszą i legatą. To każdy ma z tym problem, ale do tego to się sprowadza. Jeżeli Duch Święty nas w ten sposób ułatwia już po sobie, że pozwolimy Panu Bogu, pozwolimy. Zgodzimy się na to, że On będzie robił, co uważa, bo tak jest dobrze. Wtedy będzie się na tym włączyć w swoim życiu. To oczywiście jest ideał, do tego przez całe życie dążymy i trudno to strasznie osiągnąć, ale w ogólnym rozrachunku to tak wygląda. Nasza otwartość na Ducha Świętego i poddanie się Panu Bogu do tego się sprowadza. Następna sprawa, od czego to zależy, że to ten baptyzm nie dopełnia pełni. Od postawy dziecka na modlitwie. Bycie dzieckiem to jest pozbycie się obaw, co oni pomyślą, obaw o narażenie się na śmieszność, bo się będą patrzyli, się do mnie śmiać, bo ja to przecież gdzie ja jestem, przecież w ogóle nienaganna, poważna, odpowiedzialna, taka kobieta, a tutaj jak będzie, oczy zamykam, ręce wyciągam, głupie inne robię i się ludzie na mnie patrzą. No to wszystko oczywiście jest pycha, taka zamaskowana ludzka. Ja nie wiem, nawet opiszę, bo już wszystkich nas takie obawy są. Przede wszystkim na nie spycha. W razie, że mówi się manifestuje w innych sytuacjach, ale to jest normalne zupełnie. To jest ludzka pycha, tylko tak tego nie nazywamy. Chodzi o spontaniczność. Para dziecka na modlitwie to jest spontaniczność. Chodzi o to, żeby koncentrować się na Panu Jezusie i na Jego mocy, a nie na własnej niedoskonałości. Bo prawdziwa modlitwa uwielbienia wypływa właśnie z uznania własnej słabości, bezradności, z akceptacji siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo takimi nas Pan Bóg akceptuje, takimi właśnie nieporadnymi, bezradnymi, głupkowatymi sposobami. Uwielbienie jest zaufanie Panu Bogu i rzucenie się w Jego ramiona w każdej sytuacji, we wszystkich trudnościach. Jeżeli wielbię Boga w każdej sytuacji i wydarzeniu, to równocześnie wierzę, że wszystko, co do mnie przychodzi z Jego ręki, ma sens. No i w związku z tym trzeba się modlić o wyranie daru dzieciństwa, żebyśmy się stali otwarci i spontaniczni. To jest dar, jak zresztą wszystko w życiu. Dar dzieciństwa. Następnie od czego zależy, żeby ten nurt mógł się dziać w czasie modlitwy uwielbienia? Od zaangażowania wszystkich w tej modlitwie uwielbienia. Bardzo trudno się zmodlić, jak jest brak zaangażowania innych. Jeżeli poza prowadzącymi pozostali bracia i siostry się nie angażują, bo na przykład przychodzą, jest im ciężko, mają jakieś tam swoje opory, w związku z tym będę siedzieć w kątku i niech się modlą, a ja sobie posiedzę. Zaangażowanie na modlitwie, między innymi na modlitwie uwielbienia, wynika czy powinno z decyzji woli, że ja chcę uwielbiać. Ja chcę wiedzieć, nie abstrahuję od tego, że to jest naturalne odniesienie stworzenia do Stwórcy, ale o tym to na fundamencie na Ewolucji Ignacjańskiej, jak już powiedzieć, że tam będę o tym mówić przez 5 dni, to jest istotą fundamentu, że człowiek jest stworzony i że stworzenie obecności Stwórcy takie ma usposobienie właśnie w stosunku do Stwórcy, a nie innym. Żeby go uwielbiać, żeby się poddawać, że właściwie to jest cała istota fundamentu świętego Ignacego, nie? Chodzi o to, że jeżeli tak naprawdę kocham brata, siostrę we wspólnocie, kocham moją wspólnotę, to nie jestem się w stanie na tyle sprężyć, żeby pokonać zmęczenie, negatywne emocje i po prostu uwielbiać jak potrafię. Chodzi o to, żeby mimo wszystko próbować się włączyć w uwielbienie, żeby nie odpuścić, że tutaj przyjdzie jedna do dwie osoby, no i tak, one się pomodlą do Ducha Świętego i one tam powiedzą, ja sobie będę siedzieć. No, to jest taka, sama wielokrotnie praktykowałem taką postawę, to jest postawa niedobra po prostu. Ona jest po prostu niedobra. Jeżeli ktoś z Was złapie się na tym, że tak robi, to byłoby dobrze, żeby się spróbować właśnie spojrzeć, jeżeli ja oczywiście też, to nie wszystko, żeby się na tym robię. powinniśmy się angażować wszyscy w miarę naszych możliwości. I właśnie na siłę, że chcemy. No i jeszcze od czego zależy ten strumień? Od słuchania siebie nawzajem, żeby w modlitwie równoczesnej pozwolić, żeby harmonia od Ducha Świętego się działa, żeby nie przekrzykiwać się, nie dominować głosem, żeby pozwolić Duchowi Świętemu wypełnić nas tą Bożą harmonią, nie? Tutaj bardzo takie pomocne jest wzbudzenie sobie modlitwy od Ducha służby, bo jednak nasze zachowanie na spotkaniu modlitewnym jest formą służenia pozostałym osobom na spotkaniu. Teraz co przeszkadza płynąć z nurtem uwielbienia? Brak przebaczenia i pojednania. Jeżeli jest przeszkodą nie tylko w modlitwie uwielbienia, ale też w oddarowaniu charyzmatycznym całej wspólnoty. Proroctwa, słowa natchnione, słowa poznania nie pojawiają się, kiedy między uczestnikami nie ma przebaczenia. Dlatego trzeba się modlić o przebaczenie w wspólnocie. Nie przychodzą charyzmaty, jeżeli nie ma jedności we wspólnocie. W grupie modlącej się nie pojawiają się charyzmaty. No, przykro. Druga rzecz, która przeszkadza, brak posłuszeństwa. Chodzi o to, żeby być nastawionym na uległość, na rezygnację z własnych racji. Choćby na przykład z własnych pomysłów, żeby zmienić tok spotkania, żeby wyeksponować coś, co ja chcę powiedzieć. Mimo, że prowadzący nie idą w tym kierunku, no to próbuję jednak przeforsować. To przeszkadza w tym, żeby strumień uwielbienia, modlitwy uwielbienia płynął. Następnie taka trudna rzecz, ale właściwie to bardziej teoretycznie niż w realiach. Co nam przeszkadza płynąć nurtem uwielbienia? Eliminacja cierpienia i eliminacja krzyża z życia wspólnoty. Bardzo to było dla mnie zaskakujące, jak się tego dokopałam, ale chodzi o to, że doświadczenie zbawienia ma dwa oblicza. Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i tego nie można oddzielać. Jeżeli będziemy uciekać od trudu cierpienia i od krzyża, choćby nie mówiąc o tym, co jest trudne, co jest słabe, w czym jesteśmy bezradni. Na początek. Oczywiście krzyż jest tajemnicą, cierpienie jest tajemnicą, krzyż dla całej wspólnoty, krzyż kogokolwiek z nas, dla całej wspólnoty jest tajemnicą. Bardzo trudno się dobrać do tego tematu i bez łaski się tego nie da nieraz wyrzeć, no bo nie da się tego, nie da się tego zrozumieć, pojąć. No? Ale choćby przez negację tego, że jesteśmy bezradni, że jest coś dla nas trudne, że nas przerasta, że jest nam ciężko, choćby przez negację, jeżeli negujemy, że tego nie ma, nie ma cierpienia, nie ma sprawy, jestem niezatapialny, niezatapialna, pływam górą, nie radzę sobie na padzie, jestem. Choćby to przeszkadza w wejściu szczerym w modlitwę uwielbienia. No i wreszcie, co przeszkadza płynąć nurtowi uwielbienia? Jeżeli ludzie nie wiedzą, jak uwielbiać. Czasem jest tak, że ludzie po prostu boją się odezwać, boją się jakichś swoich zachowań. Ci, którzy krótko przychodzą na spotkania, ale to od niedawna, mają opory w przyjęciu jakiejś swobodnej pozycji w czasie modlitwy, w zabraniu głosu, w odezwaniu się, nie odzywaniu się, mają z tym problemy. To jest dobrze wtedy, jeżeli zaczynamy od modlitwy prośby spontanicznej, bo ona jest w sumie, no, trudno się odezwać, ale ona jakoś tak nastraja, usposabia na otwarcie, na łaskę. Następnie z tego, jak przechodzimy do rzeczy, za które chcemy Panu Bogu podziękować, to raptem sami słyszymy, okazuje się, że jest mnóstwo rzeczy, za które chcemy dziękować. Jeżeli jest tego już tak dużo, no to łatwiej weźmy jego. Więc taki sposób usposobienia się, żeby posłuchać, za co ludzie dziękują na przykład, nie? Co eksponują. To usposabia nas do uwielbiania. Dobra, następna rzecz to taka recepta na uwielbienie, na praktykowanie uwielbienia. Bardzo dobrą taką formą praktykowania jest dar modlitwy w językach. I to bardzo dobrą formą praktykowania uwielbienia i we wspólnocie, i indywidualnie. Święty Paweł nazywa go najmniejszym z darów. Ale pisze też tak. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. To w pierwszym liście do Koryntian. Nasz umysł nie potrafi sformułować godnych Boga słów chwały, a modląc się własnymi słowami szybko doświadczamy, że niewiele potrafimy powiedzieć. Raptem nie wiemy, to co nas przepełnia, właśnie uwielbienie, ta łaska przez Ducha Świętego, która spada na nas, wpływa do naszych serc. Nie potrafimy tego zwerbalizować. My jesteśmy w trakcie mówienia do Pana Boga, to nas raduje, to nas coraz bardziej unosi, w tym właśnie nurcie, o którym mówię. No i brakuje nam słów. No i wtedy dar języków
to taki dar modlitwy, dar języków to jest taki dar modlitwy, taki język dany ku uwielbieniu Boga. A skutecznie wznosi do Niego nasze serca, ten bowiem, kto mówi, tak pisze Święty Paweł, ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. To jest dar uległości, poddania się Bogu, przyzwolenia, aby w nas modlił się Duch Święty. W czasie modlitwy w językach znikną napięcia, depresje, pokusy, strach. Także doświadczamy problemów ze skupieniem się, możemy się modlić w ten sposób. Ogólnie mówiąc, to jest jedyny język na świecie, który jeszcze nikogo nie znieważył, nie zranił, nie okłamał i nie poniżył. No dziwny język właściwie, którego nie ma, który się tak pojawia i znika, ale rzeczywiście nikogo nie zranił, nie okłamał, nie poniżył. Nie uszkodził nikogo, nie skaleczył. No w przeciwnie, modlitwa w językach buduje jedność między ludźmi, którzy się tym językiem modlą. Jest coś takiego, opisuje to Święty Paweł w liście do Rzymian. Gdy nie umiemy się modlić, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Gdy nam brakuje słów, jakby to tak przełożyć na tak normalną polszczyznę, gdy brakuje nam słów w trakcie modlitwy uwielbienia, Duch Święty modli się w nas i pomaga nam to wyrazić. A że to jest takie dziwne, że to jest takie niewerbalne, że my właściwie nie rozumiemy, to w ogóle nie szkodzi. To w ogóle nie szkodzi, no po prostu jest coś takiego jeszcze w nas, co z nas wychodzi w ramach uwielbienia. No właśnie jakieś gabla, ktoś mówi być może jakimś starosyryjskim, czy jakimś staroaramejskim językiem, albo być może jakimś w ogóle starym językiem, a być może kompletnie niczym, nie wiadomo, nieważne. Tu chodzi o nasze nastawienie, o nasze bycie w uwielbieniu, o nasze trwanie w uwielbieniu. To, że my mówimy coś dziwnego, to w ogóle nie szkodzi, że to jest dziwne i nie ma najmniejszego powodu, żeby się nad tym zatrzymywać, zastanawiać, próbować sobie wyjaśnić, co to jest. Duch Święty modli się w nas, widocznie tak się to modli. Zacytuję Jana Pawła II. Dobrze? Mówi tak. Gdziekolwiek ktoś się modli na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się on przede wszystkim jako dar. Przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości. Święty Paweł rozwija wspaniale tę myśl w liście do Rzymian, kiedy pisze, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się na nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To jest list do Rzymian, rozdział 8, werset 26. Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest on obecny w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynności modlenia się boski wymiar. To jest w encyklice Dominum et Vivificantem, czyli Pana i Ożywiciela. Taki fragment z kredy po łacinie, wyrwany dosłownie Dominum et Vivificantem, to znaczy Pana i Ożywiciela. Ale drugi taki na ten temat. Druga wypowiedź znanej osoby, bardzo uduchowionej, mianowicie ojca Wilfrida Stinsena, jest karmelitą boskim i bardzo znanym twórcą wielu takich dziełek o duchowości, o modlitwie, zwłaszcza o modlitwie kontemplacyjnej. Ojciec Stinsen tak pisze. Duch Święty jest wielkim wyciszycielem, szczególnie w Twojej modlitwie. Chciałbyś modlić się głębiej i dłużej. Chciałbyś, aby Twoja modlitwa była wolna od rozproszeń. Chciałbyś być skupiony i skoncentrowany przez cały czas, który przeznaczasz na modlitwę. I chciałbyś być gorący w miłości. Jednak nie. Twoja modlitwa jest często długim rozproszeniem. Zamiast płonąć, czujesz się oschły i niezainteresowany. Takie doświadczenie boli. Zapomniałeś, że masz pocieszyciela, który sam chce się w Tobie modlić? Pociecha Ducha Świętego nie polega tylko na kilku słowach pocieszenia albo na jakimś przyjaznym poklepaniu Cię po ramieniu. On sam Cię pociesza, będąc Twoją modlitwą. Masz już w sobie modlącego się, który bezustannie przedkłada Twoją modlitwę Bogu. Kiedy zauważasz, jak ułomna jest modlitwa, nie powinieneś wytężać swych sił, aby lepiej się modlić. Do Boga nigdy nie dojdziesz o własnych siłach. Zamiast tego powinieneś wreszcie zacząć liczyć na swego pocieszyciela i pozwolić mu chodzić się bez przeszkód. Twoja modlitwa będzie starała się coraz bardziej zaufaniem modlitwy ducha w tobie. To jest z książki Dziś jest Dzień Pański z tymi scena wydanie, w jakimś wydawnictwie poznańskie w 2002 roku. Ale to jeszcze mało. Ja pozwolę się to jeszcze zacytuję dwie osoby takie niezwykle ważne i znane. Po pierwsze, byłam zaskoczona, jak to znalazłam. Święta Teresa wizję, święta mała Tereska, odprawiała, jest mowa o tym, jak w takiej książce Rady i Wspomnienia, jest mowa o sposobie, w jaki święta Teresa wizję odprawiała rozmyślaniu. I możemy tam przeczytać. Nie miała stałej metody, lecz często w wyobraźni widziała się na samotnej skale, wobec ogromu przestrzeni i tam, sama z Jezusem, dając ziemię u stóp, zapominała o wszelkich stworzeniach i mówiła mu o swojej miłości słowami, których wprawdzie nie rozumiała, ale wystarczała jej świadomość, że jemu to sprawia przyjemność. Te rady i wspomnienia, nie bardzo wiem, co to jest, ale prawdopodobnie to są wspomnienia sióstr, jej urodzonych i w ogóle sióstr z tego Karmelu, w którym była, o świętej Teresie, o niej. To nie jest to, co ona sama napisała, tylko to jest o niej przez najbliższe jej osoby z nią duchowo związane, znaczy karmelitanki. To przypomina, jako żywo to przypomina opis modlitwy języka. Nie wiem, jak się modli, czy modliła się święta Teresa języka, ale coś takiego, nie? Druga osoba, niesamowicie taka przede wszystkim autorytatywna, złotousta, która zostawiła przepiękne rozważania na temat wiary, na temat miłości Bożej. No w ogóle, o co dużo gadać, święty Augustyn. Zacytuję tutaj, jak święty Augustyn opisuje, jak święty Augustyn pisze o glosolarii. Ja zaraz do tego dojdę, co to glosolarii, ale generalnie taka ogólna nazwa dla daru języku, okej? Okay? Czytam. W literaturze chrześcijańskiej znajdujemy bardzo piękny opis tego daru, który glosolarii, który wyszedł spod pióra świętego Augustyna. W swoim komentarzu do psalmu 32 zastanawia się on, czym jest owa pieśń nowa, o której tyle psalmów mówi. Odpowiedź świętego Augustyna jest prosta. To przepełnienie radością, które przedstawia w następujący sposób. I już teraz cytuję świętego Augustyna. Nie obawiaj się, on wskaże ci, jak śpiewać. Nie zajmuj się szukaniem słów, tak jakbyś mógł nadać formę muzyce zdolnej spodobać się Bogu. Poprzestań na radowaniu się. Śpiewać Bogu to radować się. Lecz cóż to znaczy? To wyrzec się rozumienia. Wyrzec się wyrażania słowami tego, co jest pieśnią serca. Widzicie tych, którzy śpiewają, żniwiarzy, pracujących przy winobraniu czy innych. Ich radość rozpala się najpierw w słowach pieśni, ale przekracza je szybko, gdy okazują się zbyt słabe, by móc rozgłaszać ją jeszcze bardziej, porzucają więc słowa i sylaby i nie słyszy się nic poza ich rozradowaniem. Melodia bez słów, ponieważ serce chce okazać to, czego nie da się wypowiedzieć. Do kogo się to bardziej odnosi, jeśli nie do niewysłowionego Boga? Niewysłowionego. Nie możesz bowiem wyrazić, kim On jest. Nie możesz wypowiedzieć, kim jest, ale też nie możesz milczeć. Cóż więc czynić innego, jak nie radować się, otworzyć serce na radość, która nie potrzebuje szukać słów, rozprzestrzeniać swoją radość daleko poza granicę sylab. Ten tekst chyba jest opisem śpiewu i modlitwy w językach. Takie sprawia wrażenie. Dwie dodatkowe właśnie osoby, takie dwa autorytety tutaj podpiłam, ale w skrócie o charyzmacie modlitwy w językach, tak na skróty udało mi się znaleźć taką bardzo dobrą wykładnię. Wiemy wszyscy, pojawia się to, ostatnio pojawiało się dzisiaj na spotkaniu, że niektóre osoby w trakcie modlitwy w uniesieniu pewnym zapewne zaczynają się modlić w językach, po cichutku, coś tam szemrzą, mówią niewyraźne rzeczy, niektórzy powtarzają kilka słów, niektórzy mówią tak, jakby to był dialog, jakby to była normalna mowa do Pana Boga. Tak to wygląda technicznie i słyszymy to. Nie czasem słyszymy śpiew języka, co jest taką formą najwyższego uwielbienia wspólnotowego. Generalnie charyzmat modlitwy w językach to jest taki wielki worek, do którego wrzuca się parę różnych parę różnych odmian tego charyzmatu. To, że jest charyzmatem, czyli powstaje z inspiracji Ducha Świętego i jest dany ku zbudowaniu, no to wiemy, bo to jest w definicji charyzmatu, nie? Charyzmat jest darem Ducha Świętego, danym ku zbudowaniu wspólnoty albo jednostki. Jakie są jakby takie rodzaje w tym wielkim worku daru języków? Po pierwsze, to jest dar obcych języków, który się inaczej nazywa ksenolaria. Prawdopodobnie tak to opisują językoznawcy, a nawet nie językoznawcy, tylko właściwie bibliści, ci, którzy rozważali, w jaki sposób miało się odbyć wydanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy na apostołów. Na czym polegało to, że ci Medowie, Partowie i tam jacyś inni, każdy z nich słyszał swój język, że wyszli apostołowie z Wieczernika, napełnieni Duchem Świętym i mówili, a ci Medowie, Partowie i tam jacyś jeszcze inni Medowie, nie, to bardzo, tam znacie tą
metodę.
Jak to było, że oni to rozumieli? To co, czy apostołowie mówili w innym języku rzeczywiście? Czy apostołowie coś mówili, a tamci sercem rozumieli co ich słowa? Prawdopodobnie mówili w obcych językach. Prawdopodobnie nie znając tych języków i może nawet niekoniecznie je rozumiejąc, niekoniecznie rozumiejąc to, co mówili. Prawdopodobnie na ten czas dostali taki dar właśnie tej ksenologii, że mówili w obcych językach. Znane są takie zdarzenia, ja tutaj właśnie wyczytałam, że na przykład na jakimś spotkaniu modlitewnym to autentyk jest rzeczywiście ze wspomnień ducha czy gdzieś tam ze świata, nie wiem, w Stanach czy gdziekolwiek, nie wiem. W każdym razie na spotkaniu modlitewnym był przypadkowo obecny profesor starego języka syryjskiego, znawca starosyryjskiego języka. No i język strasznie, strasznie mało popularny, jest bardzo mało osób, które język znają, w ogóle nie ma szans. Koło niego stała kobieta, która bardzo pięknie posłyszał, że ona śpiewa hymn poświęcony Dziewicy Maryi. Starosyryjski. W języku starosyryjskim śpiewa. Facet zachwycony po spotkaniu, profesor uniwersytecki, podszedł do kobiety i mówi, że gdzie się pani nauczyła syryjskiego? Pani śpiewała pieśń do Maryi. A babka była bardzo zdumiona, bo nie dość tego, że ona w ogóle nie wiedziała, co ona śpiewa, to jeszcze w dodatku była protestantką. Coś takiego podobno może się zdarzyć, że osoba raptem na jakiś konkretny moment, na konkretny czas dostaje charyzmat w postaci ksenolarii, czyli mówi w obcym języku. Tak może być. O wiele częstsza i popularniejsza jest glosolalia, czyli to, co my się spotykamy na co dzień. To znaczy artykułujemy sylaby, czasem zdania, czasem słowa, czasem to się powtarza jak refren, czasem to idzie tak, jakbyśmy coś mówili do kogoś, opowiadali. Nie wiadomo, w jakim języku, to oczywiście są tam próby przyrównywania, jak się dobrze posłucha, że ktoś mówi tak, jakby mówił w jakimś starofrancuskim. Ja się w ogóle nie wiem, jaki jest starofrancuski, ale no ktoś tam to słyszy, że osoba ma to, co mówi, jest podobne w brzmieniu do takich jakichś właśnie starych języków, czy jakichś staroegipskich, czy najprędzej czegoś z półwyspu arabskiego, nie? Tam jakichś staroaramejskich, czy jakichś. Bardzo ważna sprawa to jest taka, że podjąć modlitwę w językach, że to jest charyzmat nadzwyczajny, w którym najbardziej Duch Święty współpracuje z wolą człowieka. Bo jeżeli człowiek się zacznie, nie będzie chciał buzi otworzyć i nie pozwoli artykułować się słowom, no to nie będzie charyzmatu. No. Nie będzie charyzmatu, więc w tym przypadku człowiek dosyć mocno zawiaduje. Następny z tego worka, następna manifestacja, rodzaj jakby modlitwy w językach, to jest proroctwo w językach. I to jest właśnie to, co wymaga daru tłumaczenia języków. Jeżeli by się zdarzyło, ja się nie spotkałam nigdy z tym, żeby ktoś, nie, raz na rękawicę dla języków chrześcijańskich, tak zwanych, lat posługujących tam rzeczy. Spotkałem się z tym, że osoba powiedziała takie, nie wiem, 3-4 zdania w jakimś języku, którego oczywiście nikt nie zrozumiał, zapadła cisza i za chwileczkę z drugiego końca sali ktoś przetłumaczył to. To jest ten rodzaj, ten przejaw charyzmatu w daru języku, który wymaga tłumaczenia języku, bo jest proroctwem dla grupy. No i czwarte to jest śpiew w językach. Czwarte to jest śpiew w językach, który jest właściwie niczym innym, bo to jest o pół tonu emocja wyższa niż modlitwa w językach. Kto śpiewał w językach, to wie, na czym to polega. To się tak nagle rodzi. Człowiek raptem zaczyna śpiewać w harmonii. Każdy sobie śpiewa coś po swojemu. Czasem się śpiewa w językach, czasem śpiewa się wyłącznie jakimiś sylabami. Czasem się wymawia, ale czasem się nie wymawia. Dobra, nieważne co to jest. W każdym razie tak to wygląda. Jest to przypadkowa melodia tworzona przez każdego, ale w całości jest w wielkiej harmonii, bo jest inspirowana przez Ducha Świętego. Porównują niektórzy, którzy chcą zdeprecjonować troszkę to, że to naprawdę jest charyzmat, że to jest z inspiracji Ducha Świętego do jubilacji. Jubilacja, ale to jest pogranicze jubilacji, to jest jakby oczko dane jubilacji. Jubilacja to jest coś takiego, że w trakcie modlitwy na przykład kantor śpiewający, już taki rozmodlony, rozśpiewany, zaczyna tworzyć taką oprawę piękną, muzyczną, ostatniej na przykład sylaby. O, coś na końcu, na przykład, nie? Albo na przykład śpiewa chór i ten chór zaczyna się rozmywać na końcu. Poszczególne głosy, które śpiewają na przykład polifonicznie coś razem, później zaczynają się rozjeżdżać, zaczynają przeciągać swoje sylaby. Tworzy się z tego taka piękna muzyka, więc do tego porównują niektórzy charyzmat, ale dobrze. Na pewno Duch Święty inspiruje śpiewających. Na pewno jeżeli śpiewający śpiewa taki solista, kantor, jak otwartym sercem jest pod napływem Ducha Świętego. I myślę, żeby na to patrzeć jednak od strony bardzo charyzmatycznej, to po prostu jest początek modlitwy w językach. I koniec. Te cztery rodzaje modlitwy w językach, w tym świecie w językach, do takiego podziału się dokopałam. Święty Paweł nazywa go najmniejszym spośród charyzmatów, ale jednocześnie mówi, że chciałby bardzo, żeby wszyscy mówili językami, bo to służy zbudowaniu. Dlaczego? Można się modlić w językach u siebie w domu, w trakcie swojej własnej osobistej modlitwy. Można się modlić w językach na spotkaniu modlitewnym. Za każdym razem początkiem, kiedy włącza się nam, że tak powiem, klapka modlitwa w językach, początkiem zagaduje Duch Święty. To jest zainspirowane przez Ducha Świętego. Na tym polega charyzmatyczność tego zjawiska. No i tyle. Nie ma się ani co zastanawiać, ani krytykować, ani podsłuchiwać specjalnie, się nabijać później, że ktoś tam bla 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 coś śpiewał, bo to w ogóle nie o to chodzi. To jest po prostu kompletna bezradność w uwielbieniu, które nas przerosło. Ale jeszcze coś naszego tam zostało i to właśnie to było. No to właściwie tyle. Kto to przeżył, to wie doskonale, o czym mówię. Kto tego nie przeżył, niech się modli i my wszyscy się modlimy o to, żeby do tego momentu doszedł, żeby mu spadła klapka i żeby go Pan Bóg, żeby go Duch Święty otworzył na modlitwie językami. To tak jakby mówić o modlitwie, bardzo długo mówić o modlitwie, zamiast się zacząć modlić. No, trzeba zacząć się modlić w językach, zamiast mówić o modlitwie językach, więc...
Ale to każdemu spadnie klapkę?
bardzo dużo zależy od otwarcia. Przyjęcie tego charyzmatu. Znam dużo osób, wiele osób, sama taka była, że bardzo długo wypierała, że to mnie nie dotyczy, że skąd, że ja tutaj taką głowę mam, tutaj 6x9, taką mądrą, gdzie to, jakie, ten bla bla bla. Ja jestem konkretna, jak chcę powiedzieć, to przez żadnych problemów nie mam z wypowiedzeniem tego, co chcę powiedzieć. Zawsze mówię to, co chcę i kiedy chcę. Nie żadnych z tym problemów i w ogóle to jest nie dla mnie. No i tak miałam długo. Znam faceta, który założył wspólnotę modlitewną, który tak miał przez... Już pół wspólnoty miało dalej języków, a w dalszym ciągu nie miał dalej języków, ponieważ on był taki bardzo właśnie mądry, że to też wszyscy, ale on. Aż mu kiedyś klapka spadła. Ola, nie potrafię powiedzieć, trzeba się o to modlić, jak o wszystkie charyzmaty, ale wyłączyć troszeczkę tą samą kontrolę w miarę możliwości trzeba. Zgodzić się na to, że jest takim głupkowatym dzieciakiem przed Panem Bogiem, jak przedszkolą. No. Nie ma na to recepty, na pewno bardzo dużo materiału na ten temat jest w internecie, w różnych książkach dotyczących odwrotnych. To co powiedziałem, to jest, starałem się docisnąć. Też się nie bardzo da, bo to są takie rzeczy strasznie mało konkretne. Słuchajcie, bo mi dziewczyny przypomniały, o czym nie powiedziałam, to jest ważne. jeżeli się nie używa barw języków, jeżeli człowiek się opiera i świadomie nie chce podjąć, czuje przynaglenie do tego, żeby zacząć się mówić w językach, ale świadomie temu się opiera, świadomie to zblokuje, to może dojść do wygaśnięcia tego charyzmatu, jak każdego charyzmatu. Charyzmat trzeba przyjąć i z Panem Bogiem za długo nie dyskutować, z Duchem Świętym za długo nie dyskutować, ponieważ charyzmat może być po prostu zabrany, odjęty. To znaczy, ma to się nie ma, kto się go nie ma. Charyzmat jest dawany na konkretny moment, konkretną sytuację. Ale jak chodzi o danie języków, no to on jest dawany też bardzo często, chyba najczęściej, w bardzo różnych sytuacjach. I nie ma się co opierać, bo Pan Bóg po prostu rezygnuje i nie będzie na to charyzmatu dał.
Zniknie.
To tyle. To coś drugi charyzmat, którym mamy okazję posługiwać. No, ale ten akurat najpopularniejszy i najczęściej się nam jawi, że to jest, nie? Dużo częściej się mówi w językach, czy śpiewa w językach, niż na przykład wygłasza słowa proroczne. Jeżeli się miewa charyzmat proroctwa, albo słowa poznania, jeżeli się miewa słowa poznania. Dużo częściej to jest przynaglenie do opowiedzi w językach, że w którym nie potrzeba.